Cześć, nazywam się Wiktor Warchołowski i jestem studentem drugiego roku psychologii zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. To jest kolejny odcinek podcastu Domyśl się, prowadzony przez nasze studenckie koło naukowe. Dzisiaj moim gościem jest pani Monika Kiedrowska.
Dzień dobry. Ja jestem nauczycielem języka angielskiego. Od prawie 20 lat zajmuję się kształceniem młodych ludzi, głównie w wieku szkolnym, ale też zdarzyło się, że prowadziłam zajęcia dla osób dorosłych. I moim konikiem w pracy jest tak naprawdę nauczanie dzieci z dysleksją. Tym aktywnie zajmuję się od 15 lat i mam wrażenie, że teraz dopiero tak naprawdę jest ten moment, kiedy budzi się świadomość społeczeństwa, jak ważnym problemem jest dysleksja.
No właśnie. Także dzisiejszym tematem będzie nauka języków obcych, a ogólnie dysleksja. No ale właśnie, czym jest ogólnie dysleksja? Od wielu lat tak naprawdę ludzie zajmują się zdefiniowaniem tego zjawiska, znalezieniem jego przyczyn i ze strony biologicznej, ze strony społecznej, ze strony psychologicznej. Ogólnie pełną, dokładną nazwą, która jest we wszystkich klasyfikacjach, jest to dysleksja rozwojowa. Jest to po prostu zaburzenie uczenia się, które przejawia się głównie problemami z czytaniem, z przetwarzaniem tekstu pisanego, odnoszeniem głosek pisanych do głosek mówionych. Jeśli chodzi o przyczyny, przyczyny nadal nie są do końca zbadane. Mamy dość dużo wątpliwości, skąd w ogóle to się wzięło. Dzisiejsze teorie, dzięki neuroobrazowaniu, pokazują nam, że są to prawdopodobne zmiany w okresie rozwojowym, przez co mamy mniej istoty szarej w mózgu w pewnych jego częściach. No i właśnie. Wspomniałem o tym, że dysleksja znajduje się w klasyfikacji chorób. Znajduje się ona w ICD-10 oraz w najnowszym ICD-11, jak również w DSM-5. Stąd jest moje pytanie. Jak odnosisz się do tego, że dysleksja jest w tych klasyfikacjach? I to w obydwu, ale zwłaszcza w DSM-5, jednak jest to klasyfikacja zaburzeń psychicznych.
Właśnie, brzmi to dosyć poważnie. Aczkolwiek ja się cieszę, że dysleksja znalazła się na liście zaburzeń psychicznych. No jakby to nie było, brzmi to poważnie. Ale z drugiej strony przez wiele lat bagatelizowano problem dysleksji. Dzieci z dysleksją były marginalizowane. Po prostu dyskryminowano je, mówiąc, że są leniwe, głupie, nie zważano na ich potrzeby i tłumaczono taką nieumiejętność dziecka w nauce czegokolwiek, bo to już nawet nie mówimy o języku angielskim, ale przede wszystkim o języku polskim, czy w ogóle umiejętności czytania i pisania. Było to do tej pory bardzo zamiatane pod dywan, a te dzieci cierpiały. I fajnie, że jest, znalazło się to zaburzenie na liście zaburzeń ze względu na autentyczny problem, który występuje tak u tych dzieci. Dla mnie, jak ja spotykam się z dziećmi dyslektycznymi, to są to dzieci zalęknione, niewierzące w siebie, które tak naprawdę już dawno jakby się poddały, że cokolwiek mogą osiągnąć w życiu. No i okazuje się, że podejście edukatora w taki sposób empatyczny, wykorzystujący metody, które odblokowują potencjał dziecka, sprawiają, że te dzieci zaczynają wierzyć w siebie i okazuje się, że to są fajne, mądre dzieciaki, które mają dużo do zaoferowania. Tylko troszeczkę inaczej się uczą i też inaczej trzeba od nich tą wiedzę egzekwować, nie? Więc dla mnie ta klasyfikacja nie jest dyskryminująca, jest bardziej pokazująca realne potrzeby dziecka z dysleksją. Że trzeba do tego podejść poważnie, jak do każdej innej jednostki chorobowej, której jest terapia, w której jest odpowiednie wsparcie. I tak samo właśnie z młodym człowiekiem, który boryka się z dysleksją, powinny być zastosowane takie środki.
Okej, właśnie, wspomnieliśmy o tym, że potrzebne jest podejście. Czytałem o samej dysleksji, o samej historii ewoluowania tej definicji. Wiele jakby naukowców, osób wspominało o tym, że no właśnie, dysleksja może się pogłębiać lub można pomóc osobom z dysleksją jakby z nią walczyć. Co myślisz o tej teorii, że sama dysleksja może się nakręcać przez ten problem z czytaniem ludzie nie chcą czytać i to jest takie błędne koło. Czy to faktycznie ma odniesienie na przykład w rzeczywistości?
Znaczy, na pewno to, że dziecko nie chce czytać, bo się boi tej porażki, skutkuje tym, że ono nie będzie rozwijało kompetencji swoich w ogóle językowych, ale też nie będzie zdobywało wiedzy w taki tradycyjny sposób. Więc jest albo skazane na telewizor, na nie wiem, filmiki na YouTubie, TikToku, czyli w ogóle słuchowo przyswajanie wiedzy z czegokolwiek. To na pewno w jakiś sposób upośledza pracę mózgu, tak? No nie oszukujmy się, czytanie tekstu też wpływa pozytywnie na rozwój i emocjonalny, ale też intelektualny. Więc co zrobić, żeby taka osoba jednak chciała czytać? No na pewno trzeba zadbać o takim, no, odpowiednie metody. No, tutaj będę się tego trzymała, że praca jednak to nie może być wymówka. Mam dysleksję, nie umiem, wycofuję się i nie będę nic z tym robić, bo jestem kiepski z tego, nie? Można znaleźć sposób na siebie. Oczywiście jakby droga do sukcesu będzie dużo dłuższa i bardziej mozolna niż u osoby, która nie ma dysleksji. Natomiast nie, jest to niemożliwe. Są terapeuci, nawet w Polsce też miałam przyjemność jakiś czas temu rozmawiać z panią, która prowadzi dzieci różnymi metodami też już, które u niej ewoluowały na przestrzeni lat. Ona uczy czytania i pisania, głównie czytania. I według jej teorii każda nieumiejętność czytania jest do wyćwiczenia, okej? Okay? I ona ma wiele lat doświadczeń w swojej pracy z dziećmi właśnie z dysleksją, u których taki przełom następuje po jakby wprowadzeniu konkretnych metod, konkretnych ćwiczeń. Natomiast jeśli chodzi o moje doświadczenia pracy z dziećmi z dysleksją, ja się skupiam na tym, żeby odblokowywać dzieci pod względem językowym, czyli dla nich uczenie się w ogóle jest problemem i wyzwaniem, a co dopiero nauczenie się języka angielskiego. Nie? Znaczy, wiadomo, nie wszystkie dzieci, jakby dyslektyk nie jest równy dyslektykowi, natomiast większość z tych dzieci boryka się z problemem nauczenia się języka angielskiego. Moją rolą jest odblokowanie ich potencjału, czyli pokazanie im, że oni faktycznie umieją, tylko w troszeczkę inny sposób muszą pokazać to, że umieją. I zwykle te małe kroki, te takie sukcesy, sukcesiki po drodze sprawiają, że to dziecko się odblokowuje i dalej poszerza swoje horyzonty, nawet w takich obszarach, w których do tej pory nie pracowało. I to jest niesamowicie satysfakcjonujące. Mam ucznia, który tutaj przyjeżdża, bo dzieci przyjeżdżają z całego Trójmiasta i uczeń ostatnio ze mną siedział, mówi: o rany, to ja jednak nie jestem taki głupi, ja coś umiem. Ja mówię: no. Więc w ogóle szok był taki u tego chłopca, że on chciał, miał wielką potrzebę robić dalej i więcej. To było niesamowite. Ja nie mówię, że każdy osiągnie jakiś większy, znaczący sukces w nauce języka akurat angielskiego, bo z tym ja pracuję i w tym temacie mogę się wypowiadać. Natomiast najfajniejsze jest to, że dzieci się odblokowują, a za tym idzie chęć zdobywania dalej wiedzy. I są oczywiście jeszcze inne czynniki, które wpływają na to powodzenie bądź nie, ale w większości już samo to, że ktoś chce, robi bardzo dużą robotę.
Chęć jest główną, myślę, częścią tego. I właśnie tak jak rozmawialiśmy, to wsparcie, które nastraja w pewnym sensie do poszerzania tego.
No też właśnie wsparcie jedno do pedagogów, co tak naprawdę u nas w Polsce, no nie oszukujmy się, nie jest na najwyższym poziomie. I nie jest dlatego, że raz, brakuje nam wiedzy, praktycznej wiedzy, bo teoretyczna jest dostępna, publikacji jest mnóstwo. Natomiast brakuje nam praktycznej wiedzy, praktycznych szkoleń, które dają nauczycielom konkretne wskazówki, jak pracować z konkretnym uczniem przy jakichś specyficznych trudnościach. Czy to będzie przetwarzanie słuchowe, czy to będą jakieś inne kwestie percepcji zaburzone. Nie ma konkretnych wskazówek. Jakie zastosować ćwiczenia na lekcji, jak wspierać takiego ucznia. No i też nie oszukujmy się, są nauczyciele oporni jeszcze. Mimo wszystko są oporni na teorię dysleksji i nie podejmują w ogóle próby zrozumienia dziecka z takimi trudnościami.
Z drugiej strony też systemowo, jak to jest z tymi na przykład egzaminy, jak to wszystko jest i jak to działa, jakie to jest wyzwanie dla ogólnie, bo na pewno jest to wyzwanie dla zwykłych uczniów ogólnie, wszystkie egzaminy i te językowe, i te inne. Jeśli mamy problem też z przetwarzaniem tym językowym, to czy da się na przykład? Znaczy, dać się na pewno da. Tylko na ile na przykład jest to trudne i na ile my jesteśmy gotowi jako system szkolnictwa na to?
No i moja opinia jest taka, że nie jesteśmy gotowi, że egzaminy to jest bardzo ciężki element naszej edukacji, naszej takiej rzeczywistości edukacyjnej. I tak jak wspomniałeś, człowiek, który nie ma jakichś problemów z nauką, będzie już choćby samym faktem egzaminu tak zestresowany, że może mu się wszystko pomylić, może w ogóle zapomnieć części rzeczy, a co dopiero dyslektyk, który w obliczu stresu ma wrażenie, jakby spadał, jakby nie mógł znaleźć gruntu pod nogami, nie może się skoncentrować, ma przez to większą trudność i opanowanie tego lęku, stresu, paniki jest niesamowicie trudne podczas egzaminu. To, że dziecko ma wydłużony czas, to naprawdę niewiele zmienia. Ten wydłużony czas, okej, no jeżeli dziecko opanuje swoje emocje, pomoże mu na pewno, nie wiem, w przeczytaniu tekstu, czy napisaniu czegoś, tak, czyli te takie realne problemy, z którymi zmaga się dyslektyk, no ale najpierw trzeba pokonać ten stres, który jest egzaminacyjny, bo on robi największy problem tutaj, bo blokuje młodego człowieka. Właśnie to łatwo można zobaczyć, jak dziecko w sytuacji wspierającej, takiej empatycznej, w której chce mu się pokazać, że on umie, jak się otwiera, jak rozkwita, a co w momencie, kiedy on idzie na test, musi go napisać i on wie, że tam będzie punktowany i wszystko, co źle napisze, to mu tak naprawdę obniży ocenę finalnie i to paraliżuje. Więc mi się wydaje, że jedna niewiele mogę tutaj zdziałać, tak? Ja mogę sprawić, że uczeń podejdzie do egzaminu jakoś tak pewniej, mogę wpłynąć na jego nastawienie, mogę mu przekazać takie techniki radzenia sobie z tym stresem, ale też sposoby podejścia strategicznego do rozwiązywania pewnych zadań na egzaminie. To mogę zrobić, ale no, egzamin musi zdać uczeń i my jako szkolnictwo nie jesteśmy do tego przystosowani. W ogóle mam wrażenie, że bardziej dba się o uczniów zdolnych, że jest dla nich więcej rozwiązań i pomysłów na to, w jaki sposób rozwijać ich kompetencje. Natomiast cały czas za mało jest wsparcia dla dzieci z dysleksją, nie? Że tego tak na co dzień nie ma.
Ja chciałam nawiązać jeszcze do tych małych sukcesów właśnie dzieci, które, z którymi pracujesz. Jako, że no też jednak trochę pracuję w tym angielskim, w tym nauczaniu języków, to bardziej, która część z tego na przykład najlepiej w sumie wychodzi? Na która jest największa szansa? Czy na przykład ten speaking, listening? Co tak obserwujesz?
A widzisz, a to zależy od takich indywidualnych predyspozycji, bo speaking. No zdarzają się tacy, co mają dysleksję i faktycznie samo pisanie czy czytanie to niekoniecznie, ale słuchanie i mówienie to tak. Nie? Czyli na przykład, że mówią sami, że oglądają dużo filmików na YouTubie czy Netflixa w oryginalnej wersji językowej, no i wtedy faktycznie samo mówienie to żaden problem, bo są już osłuchani i mogą spokojnie, też nie mają wtedy takiej bariery językowej, no ale to jest tylko jakaś tam wąska grupa uczniów. W większości chyba największe sukcesy i najłatwiej jest osiągnąć jakiś progres w zadaniach czysto gramatycznych.
A, czysta gramatyka.
Tak. Znaczy, no, my się uczymy głównie tych zdań gramatycznych pod kątem egzaminów, no finalnie jakby nie było, ale co ciekawe u dyslektyków z moich doświadczeń wynika, że oni łatwiej przyswajają struktury gramatyczne, bo tam jest wzór. Bo dla nich to jest logiczne. Można to obrazowo przedstawić i potem mają różne źródła typu, nie wiem, czasowniki nieregularne na jednej stronie, tutaj mają jakieś podmioty i tak dalej i sobie podstawiają te różne dane do wzoru. To trochę jak matematyka. I w zasadzie w każdym przypadku u dziecka z dysleksją to mi się sprawdza. To jest jedna rzecz, która u każdego się sprawdza i u każdego ten progres widać. Nie? Jakby u niektórych dłużej, tak? To wymaga większej pracy, ale raczej wystarczy dobrze pokazać, jak daną rzecz trzeba rozwiązać i jak strategicznie podejść do zadania i dają radę naprawdę. I to daje im największą satysfakcję, no bo oczywiście w szkole, no co jest sprawdzone? No gramatyka, nie? No ewentualnie znajomość słówek, a z tym różnie bywa. Znaczy mam ucznia już od kilku lat, jak trafił do mnie, a wcześniej uczyłam jego brata, starszego, który już jest studentem. No i ten brat do mnie też jako dyslektyk trafił, no wiadomo, że dysleksja idzie parami w rodzinie i tak to im się przytrafiło, jeden i drugi brat tak mieli. No i ten młodszy chodził do mnie, słuchajcie, ja nie wiedziałam, co ja mam w ogóle przygotowywać na te zajęcia, bo co bym mu nie przygotowała, oczywiście pod kątem osoby, która przyswaja jako dyslektyk wiedzę, on wszystko rozwiązywał w trymiga. Ja już miałam wrażenie, że ja z nim tak siedzę chyba dla rozrywki. No i dzwoni do mnie mama w drugim semestrze i mówi: Pani Moniko, ale mój syn ma jedynkę na semestr angielskiego. Ja mówię, niemożliwe. Ja nie mam pomysłu, co ja mam mu dalej dawać, bo te zadania, które ja mu daję na bazie materiału ze szkoły, bo to były czyste korepetycje. Ja dostawałam listę słówek i zagadnień gramatycznych, z których miałam chłopce przygotować i się okazało, że chłopak ma testy całkowicie niedostosowane do potrzeb i możliwości dzieci z dysleksją. I ja poprosiłam o ten test, taki jeden, żebym w ogóle wiedziała, w jaki sposób jest weryfikowana wiedza. I ułożyłam już zadania, te słówka, gramatykę, pod kątem właśnie tego typu zadań, które on ma na teście. I myśmy rozpracowali system i on się wybronił. On się wybronił na 3. Ale jak ważne jest to, nie samo ćwiczenie z dzieckiem tutaj, na zajęciach, tymi metodami, bo ono idzie na sprawdzian do szkoły, dostaje test zupełnie nieprzystosowany i ma wrażenie, że nic nie umie. Ja wielokrotnie się spotykam z tym, że dzieci, które tutaj przychodzą, mówią: ojej, no ale mi to tutaj super idzie, ja nigdy tak fajnie nie rozwiązywałem zadań, ja w ogóle nie wiedziałem, że ja to potrafię. A idą do szkoły i dostają 1, więc praca z dziećmi, z młodzieżą dyslektyczną to jest naprawdę niezłe wyzwanie. I że to jest duży wysiłek emocjonalny dla edukatora, nie? Żeby wczuć się w rolę tego ucznia, żeby zacząć myśleć tak, jak on myśli. Ja w zasadzie tu, jakby przygotowując materiały pod konkretnego ucznia, próbuję wyczuć, które ćwiczenia będą do niego dostosowane w odpowiedni sposób, albo na przykład nie, tego ćwiczenia nie dam, mogę je dać później, bo będzie za szybko wprowadzone i nic z tym nie zyskamy, a dziecko po prostu się podda, bo stwierdzi, że nie umie, nie? Czyli no, są sukcesy, z każdym są inne, wszystko wymaga naprawdę bardzo empatycznego podejścia, bardzo takiego skrupulatnego przygotowania do każdych zajęć i znajomości opinii z poradni.
Też jest, myślę, słabość ogólnie szkół masowych, w takim sensie, że mamy dużo osób w klasie i ciężko jest trafić do każdego. Mm-hmm. I tak jak są te różnice, które jakby już powiedzieliśmy, czyli takie, w sensie pomiędzy twoją szkołą, a ogólnie nauką języka, tak na co dzień, można powiedzieć, jak mają wszyscy uczniowie, no to jest przede wszystkim ta personalizacja i te materiały własne. Czy jest coś jeszcze?
Czy pytasz mnie, czy ja coś jeszcze wprowadzam, czy w ogóle, czy coś jeszcze jest dostępnego, co można by...
I to.
Samą naukę stawiam na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu dla mnie jest ważny dobrostan emocjonalny dziecka. I to dziecko uczy się dla siebie. Zawsze jak do mnie przychodzą dzieci z rodzicami, pytam się rodziców, czego oczekujecie ode mnie? Bo jak ktoś mi powie piątek, szóstek w szkole i w końcu, żeby ten głąb zaczął się uczyć, to ja dziękuję. Tak? Nie ma w ogóle mowy o współpracy, bo nie o to chodzi. Tak, ja nie sprawię, że to dziecko będzie miało piątki i szóstki w szkole. Ja mogę sprawić, że polubi język angielski. Ja mogę mu pokazać, że jest dobry z tego i wokół swoich mocnych stron może budować tą umiejętność języka, ale jeśli tego nie zrobi, no okej, nauczy się tyle, ile potrzebuje. Nie? To nie jest tak, że musi być idealny ze wszystkiego. Więc wydaje mi się, że psychologiczne podejście. Bardzo współodczuwam jakby potrzeby, emocje dzieci, które tu przychodzą. To są grupy maksymalnie sześcioosobowe. Więc ja, nawet dla mnie idealnie byłoby, żeby to były trzy osoby, cztery, kura. A ja bym chciała, żeby to było dostępne dla każdego. Żeby każde dziecko miało równe szanse odkryć swój potencjał i tak naprawdę cieszyć się z tego, że ktoś je docenia za to, że w ogóle podejmuje próbę nauczenia się. Więc to jest mój priorytet. Czy jest coś na rynku jeszcze? Pewnie jest mnóstwo różnych metod, tak? Każda ma jakieś swoje plusy i minusy. Na pewno fajnie jest eksperymentować, fajnie jest wprowadzać różne rzeczy i sprawdzać, jak to działa na te dzieci. No ale nie można zapominać o tym, że no, dziecko w tym wszystkim jest najważniejsze.
Okej, okay, to tak już trochę zmieniając temat. Też się zmieniając temat. Cały czas jesteśmy w temacie. Ale tak przez chwilę i ja, i jakby moja mama też pracuje w szkole. I tak z naszych własnych obserwacji trochę tyle, ile my widzieliśmy, było coś takiego, że dużo osób na przykład próbowało dostać tą opinię, żeby było łatwiej. Czy jakby może być coś takiego jak moda na to? Czy jest taką praktyką, która też osób z faktyczną dyslekcją, czy by nie umniejsza im?
Znaczy ja myślę, że no, ten, co chce kombinować, to kombinować będzie. Moda? Może nie moda. Znaczy fakt, że teraz jest więcej dzieci z dyslekcją, które pojawiają się w szkole i tutaj jest już jakaś opinia, tak, i trzeba uwzględnić metody pracy, oceniania i tak dalej pod kątem opinii psychologiczno-pedagogicznej. Nie nazwałabym to modą. Wydaje mi się, że obecnie mamy lepszą świadomość społeczną potrzeb dzieci. Rodzice są też bardziej nastawieni na to, jak te ich dzieci funkcjonują w szkole i chcą dobrze dla swoich dzieci. Dlatego też szukają pomocy sami na własną rękę. Więcej mamy chyba narzędzi do badania i stąd jest taki przyrost dzieci z dysleksją. To jest moje takie myślenie, bo przecież ta dysleksja była już.
No tak, tak? Była
no,
zawsze.
Ja pamiętam, jak ja miałam 8-10 lat i mój starszy brat miał problemy w nauce, a potem zdiagnozowano u niego dysleksję. No ale już do czasu, kiedy mu zdiagnozowano dysleksję, zdążył się nabawić fobii szkolnej, bo był bardzo źle traktowany przez swoją nauczycielkę, przez swoją wychowawczynię w klasach 1-3, która go wyśmiewała. Pamiętam mozolną pracę, którą moja mama włożyła w to, żeby pomóc mojemu bratu w ogóle skończyć szkołę podstawową, bo on był tak zalękniony i tak bał się nawet nie tyle uczyć, co weryfikować swoją wiedzę w szkole, że no, tam oceny to były kiepskie. Ale to nie znaczy, że taka osoba nie odniosła sukcesu, bo on świetnie i zarabia i z pracą nie ma żadnych problemów, więc jakby to nie jest taka łatka, nie jest dyskryminacja i to absolutnie nie sprawia, że człowiek z dysleksją nie osiągnie sukcesu w życiu, tak?
Tak.
Bo to też trzeba powiedzieć wprost, że to są osoby, które w pewnym momencie przy odpowiednim wsparciu rozwijają skrzydła i rozwijają się w tych dziedzinach, w których są dobre i w których ktoś im pozwolił się rozwinąć, tak? Nie zmuszał do tego, nie wiem, musisz iść na studia, bo wszyscy w rodzinie szli na studia. No hello, a może ja chcę pracować w warsztacie samochodowym, nie? Albo być fryzjerką i też super i mogę na tym, w tym się realizować i zarabiać też świetne pieniądze. Tak, i być szczęśliwym, spełnionym człowiekiem, więc dysleksja nie warunkuje, że ktoś będzie, nie odniesie żadnego sukcesu w życiu, tylko chodzi o to, że to są realne problemy na etapie głównie szkoły podstawowej, gdzie temu młodemu człowiekowi trzeba pokazać, jak on się ma uczyć, żeby jakby znaleźć dla niego taki najlepszy sposób funkcjonowania w rzeczywistości szkolnej, w ogóle w życiu. Bo przecież to nie tylko szkoła, ale w ogóle życie na co dzień też ma znaczenie. I później ten człowiek tak naprawdę sam uczy się, co dla niego, u niego się sprawdza, nie? I tak faktycznie to się potwierdza. Te dzieciaki z dysleksją fajnie rozwijają skrzydła, jak mają takie możliwości. że ktoś ich wspiera.
Czyli przede wszystkim ta wola walki jest najbardziej chyba potrzebna. Prawda? Żeby tak znaczy, iść dalej. Po prostu.
Wola walki u?
Czy no... Nauka jest tylko w sumie z nas, żeby znaleźć to, co się chce. Znaczy nie co się chce, tylko w czym się jest najlepszym i swoje sposoby, żeby
tak, znaczy, iść po tak. prostu. Właśnie ja bym nawet tego nie nazwała walką. Ja
nie tyle walki, co wola
życia.
Dalej, wola życia.
No ja bym w ogóle, ja lubię naukę traktować jako przygodę. Jako taką przygodę życia właśnie, że ja po to żyję, żeby czerpać z różnych źródeł wiedzę, która nie będzie oceniana i nie będzie poddawana weryfikacji przez osoby postronne. Tylko ja mam być zadowolona z tego, czego ja się uczę, skąd czerpię tą wiedzę. I w zasadzie tak też traktuję dzieci, które tutaj przychodzą. Ja tu jestem, żeby im pokazać, że to może być bardzo fajny proces. Ja im pokazuję, jak lubić siebie i akceptować siebie takim, jakim się jest. I nie walczyć z tym, że nie wiem, mam problem z czytaniem, czy słuchaniem, czy z mówieniem po angielsku. Okej. Okay. No, jeżeli masz ochotę, to możemy nad tym popracować. Jeżeli nie masz ochoty, to zróbmy to minimum, tak żebyś powiedzmy w miarę miał poczucie, że jakiś tam progres jest, ale zajmijmy się rzeczami, które ci sprawiają więcej satysfakcji, nie? Więc tak, na pewno wola wszystkich nas do tego, żeby żyć, ale w zgodzie ze sobą.
To jest chyba najważniejszy wniosek z każdej ogólnie pracy z ludźmi.
Dokładnie.
I tymi wnioskami będziemy powoli kończyć naszą rozmowę. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję również.
I do usłyszenia w kolejnych podcastach.